Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksander Gałz, jestem wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Stanisław Autostrady i mam przyjemność dzisiaj powitać Państwa na naszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z racji pełnionej funkcji pozwolę sobie otworzyć nasze zgromadzenie, a następnie dokonamy wyboru przewodniczącego. W związku z tym niniejszym otwieram zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Stanisław Autostrady Spółka Akcyjna, zwołane na dzień 4 kwietnia 2012 roku. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, czyli wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Czy są kandydatury? Bardzo proszę o zgłaszanie. Jest
Andrzej Bartosiak, Wola Damiak. Jestem pełnomocnikiem Autostrady per Italia i chciałem zgłosić kandydaturę pana Rafała Sasiaka na przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Pan Rafał Sasiak jest obecny? Czerwony.
I chyba teraz lepiej, tak?
Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do wyboru. Czy państwo akcjonariusze życzą sobie wyboru tajnego? Jeżeli nie, możemy głosować w takim razie jawnie. W takim razie proszę o podniesienie ręki przez osoby, które głosują za wyborem pana Rafała Stasia, pana przewodniczącego naszego zgromadzenia. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. W takim razie jednogłośnie i wszystkimi głosami i akcjami został pan wybrany. Przekazuję prowadzenie.
Dziękuję bardzo za wybór. Proszę państwa, nie wiem, czy jest sens, czy państwo życzą sobie opisu techniki głosowania, czy to urządzenie wymaga jakiejś instrukcji z państwa strony, czy może zwyczajowo krótko poproszę pana o krótkie wprowadzenie co do techniki głosowania, zanim przystąpimy do obrad zgromadzenia.
Proszę państwa, głosowanie jest bardzo proste. Należy na urządzeniu, które państwo otrzymaliście przy rejestracji, wybrać rodzaj głosu, jaki chcemy oddać w danej sprawie, a następnie zagłosować, naciskając klawisz Enter. W zasadzie to wszystko.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do realizacji porządku obrad w punkcie trzecim, sporządzenie listy obecności. Mam przed sobą taką listę, ona odbiega nieco od pierwotnych deklaracji akcjonariuszy, mianowicie w miejsce sześciu, którzy zgłosili akces do uczestnictwa w zgromadzeniu, jest obecnych na zgromadzeniu pięciu akcjonariuszy, a wszystkie liczby, tak głosów, jak i akcji, jak również liczby reprezentowanego kapitału są widoczne na tablicy, w związku z czym nie będę tego odczytywał. W tej chwili jako przewodniczący podpisuję listę obecności i przekazuję ją pani notariusz jako załącznik do protokołu. W punkcie czwartym moim obowiązkiem jest stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Porządkowo tylko stwierdzam, że stosowne ogłoszenie ukazało się w terminie wymaganym przez Kodeks Spółek Handlowych zgodnie z artykułem 402 ze znaczkiem 1. Takie ogłoszenie powinno się ukazać w formie komunikatu bieżącego na stronie internetowej, co też miało miejsce w dniu 8 marca. To jest raport bieżący numer 8 z 2012 roku. Co do zdolności do podejmowania uchwał, statut nie wprowadza w tym zakresie kwalifikowanych wymogów. Możemy procedować w takim składzie akcjonariatu, jaki jest obecny. Stwierdzam zatem, że zgromadzenie jest zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. Pełnomocnictwa zostały już zweryfikowane, jeśli chodzi o tą kwestię, o której pani w tej chwili mówi, także wszyscy głosujący mają do tego prawo. W punkcie piątym porządku obrad mamy uchwałę w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej. Tutaj w odwołaniu do regulaminu zgromadzenia będziemy rezygnować z powołania tej komisji z oczywistych względów, a to ze względu na fakt, że system wyręcza liczenie głosów, czy powołanie tej komisji nie jest konieczne. Ja odczytam projekt uchwały, a następnie zarządzę głosowanie w przedmiocie jej podjęcia. I tak, uchwała numer 2. 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Stal Eksport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2012 roku w przedmiocie powołania komisji eksploatacyjnej, paragraf pierwszy, 19 zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia zgodnie z paragrafem 10a regulaminu walnego zgromadzenia nie powoływać komisji eksploatacyjnej i upoważnić przewodniczącego 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia do podpisywania wydruku z głosowań. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Ja nie będę również zwyczajowo zamykał głosowania. Ten fakt jest widoczny poprzez komunikat na tablicy, także nie będę powtarzał tej sekwencji w ramach każdej uchwały. Poproszę o wydruk. Wyniki są Państwu znane. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Bardzo proszę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad oznaczonego jako szósty, to znaczy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Czy w związku z opublikowanym na stronie internetowej porządkiem obrad są jakieś uwagi ze strony akcjonariuszy?
Andrzej Bartosiak, Wladomiak, pełnomocnik Autostrady Per Italia.
Bardzo proszę.
Ja mam taką informację, że wpłynęły do spółki dwa oświadczenia o rezygnacji z członków Rady Nadzorczej. Pierwsze oświadczenie wpłynęło 14 lutego, to jest oświadczenie pana Massimo Lapuciego, a drugie wpłynęło 2 kwietnia, czyli parę dni temu. To jest oświadczenie pana Christophera Melnika, czyli zrezygnowało, można powiedzieć, z bycia członkiem Rady, zrezygnowały dwie osoby. W związku z tym proponuję, by w punkcie 18 liczbę pojedynczą zastąpić liczbą mnogą, to znaczy podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady. De facto mamy dwie kandydatury w tej chwili.
Czy ktoś z Państwa
do powołania dwóch członków?
Rozumiem. Przyjmuję ten wniosek i poddam go za chwilę pod głosowanie. Czy ktoś z Państwa akcjonariuszy chciałby się odnieść do tego wniosku? Ja myślę, że zmiana ma charakter oczywisty, redakcyjny i nie wymaga wielkiej dyskusji. Ja poddam pod głosowanie uchwałę lekko zmodyfikowanej treści. Mianowicie odczytam projekt, zobaczycie Państwo różnicę. 19 zwyczajny, to jest uchwała numer 3. 19 zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia wraz ze zmianą obejmującą punkt 18 porządku obrad, bo rozumiem, że do tego punktu się Pan odnosi.
Tak?
Dobrze. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Uchwała, jak widać, została podjęta jednomyślnie. W kolejnych punktach porządku obrad, odpowiednio w punkcie 7 i 8, mamy rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy. Zwyczajowo w tym miejscu, nie wiem, czy to jest ten moment, czy któryś z panów członków zarządu chciałby zabrać głos i poprzedzić głosowanie jakimś komentarzem bądź prezentacją.
Dziękuję Państwu za panu przewodniczącemu za udzielenie głosu. Wprawdzie informacja o sprawozdaniu zarządu i sprawozdania finansowe, zarówno indywidualne, jak i skonsolidowane, zostały pokazane na stronach internetowych naszej spółki. Niemniej jednak w bardzo dużym skrócie zechcemy jakieś główne elementy tych sprawozdań przedstawić. Takie bardziej ogólne przedstawię ja, natomiast te dotyczące szczegółów finansowych przedstawi kolega Skorzyński. Proszę Państwa, mamy za sobą rok 2011, o którym dyskutujemy. Siłą rzeczy w sprawozdaniu również mówimy o sprawach, które zdarzyły się do odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, czyli do 4 kwietnia bieżącego roku. Miniony rok, można powiedzieć, był rokiem stabilizacji w spółce i oczywiście można to różnie odbierać, czy to dobrze, czy to źle. stabilizacja, ktoś by zastąpił słowem stagnacja. To zależy wszystko, powiedzmy, od sytuacji. W czasach kryzysu, kiedy zjawiska są negatywne w otoczeniu, to stabilizacja, ja uważam, jest czymś pożądanym i pozytywnym. I taki też mieliśmy ubiegły rok i można powiedzieć, do tej chwili też taka sytuacja jest. Czy będzie, powiedzmy, rozwój spółki? Państwo wiedzą, jak akcjonariusze, że zaangażowali swoje środki w firmę no, dosyć specyficzną, gdzie nie ma klasycznego rynku, jak jest normalnie, gdzie aktywność zarządu, można powiedzieć, mierzy się drobnymi kroczkami naprzód. W naszym przypadku rynek to jest strona publiczna. Jeżeli strona publiczna nie ogłasza żadnych nowych przetargów, żadnych możliwości, to oczywiście siłą rzeczy tego rozwoju takiego rozumianego nie ma. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle w firmie się nic nie dzieje, rozwija się firma, są inwestycje, dosyć duże nakłady inwestycyjne, co wskazuje na rozwój firmy. Niemniej jednak te takie główne punkty kluczowe, niestety jesteśmy uzależnieni. To taka informacja nawet dzisiejszej prasy dosłownie pojawiła się. Oświadczenie naszego partnera głównego, czyli rzecznika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat tego, że praktycznie w najbliższym czasie partnerstwo publiczno-prywatne raczej będzie trudno osiągalne z uwagi na to, że w ostatnich dniach marca strona europejska Eurostat wypowiedział się negatywnie co do kwalifikacji takich właśnie umów z partnerstwa publiczno-prywatnego, w tej wersji oczywiście, co proponowała Generalna Dyrekcja, do długu publicznego. Co może paradoksalne to, co tam jest, ale jest, ja się też temu nie mogę nadziwić, również rozmawiam kiedyś z dyrektorem litewskim, też się temu nie może nadziwić, że tak jest, jak jest. I w skrócie wygląda to dziwnie. Mianowicie, jeśli na odcinku przy tych ryzykach, jakie w tej chwili są, bo przy innych, sądzę, było to inaczej skonfigurowane, ale przy tych ryzykach, jakie obecnie są, a tutaj strona publiczna sobie życzy stanowienia o przychodach spółki, bo do tego się sprowadza, ponieważ zakłada, że musi mieć wpływ na ustalanie stawek i to wpływ decydujący przy tych założeniach, czyli ryzyko ruchu nie jest po stronie firmy, tylko po stronie publicznej w pewnym sensie. Opinia Eurostatu jest następująca, że jeżeli ruch jest duży i pokrywa więcej niż 50% tego, co strona publiczna ma zwrócić stronie prywatnej, czyli przy dużym ruchu, to wchodzi to do długu publicznego. A tu mamy taką właśnie sytuację, że odcinek, o którym myśmy ewentualnie się mieli zamiar starać, A1, jest założenie, tam będzie bardzo duży ruch, czyli przychody w pełni pokryją koszty. I jeżeli byłoby to w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, to w tym przypadku obciążyłoby to o dziwo dług publiczny państwa i dlatego raczej na razie, jeśli nie zmieni strona publiczna stanowiska na przerzucenie ryzyka rucha na partnera prywatnego i zarazem nie stworzy sytuacji, że ten partner będzie miał prawo kształtować taki poziom swoich przychodów, żeby był wywiązywać się mógł z zobowiązań wobec instytucji finansowych, no to praktycznie można powiedzieć, z uwagi na to, że mamy zamrożony w ogóle program autostrad oceny wydatków, autostrada 1 będzie tylko w głowach i to przez jeszcze parę następnych lat. Także w związku z tym oczywiście jesteśmy na to otwarci, jakby się coś działo, ale na ten moment, zwłaszcza po dzisiejszej informacji, można powiedzieć, jak krok jest, to wygląda tak, jak wygląda. Tak powiedziałem, wydarzeń, które miały miejsce, bardzo istotne z punktu widzenia przychodów, ale spółki córki głównie, bo w tej chwili układzie to nasza działalność się, wbrew naszym nadziejom, sprowadza do A4 tylko. To było wprowadzenie Eurometa i zmiana systemu poboru opłat dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton. Na przypomnienia, ten system, tak zwany Mety, istniał przez wiele lat i był pewien Ryczard. Liczyliśmy pojazdy i zależnie od pojazdu strona publiczna, czyli państwo, zwracało nam określoną kwotę. W chwili obecnej przeszliśmy na rzeczywisty pobór opłat. Oczywiście z punktu widzenia spowodowało to realne podniesienie stawki od jednego pojazdu, bo pobieramy realnie, przedtem była dużo niższa od państwa. ale zarazem spowodowało to zmniejszenie ruchu. No tu można powiedzieć, te wszystkie wyliczenia zresztą a priori kiedyś były robione na zasadzie pewnego status quo, czyli to jest wszystkie zmiany, żeby nie wpływały na stan finansowy spółki. One mniej więcej po powrocie nie wpłynęły w istotny sposób, ponieważ tam później będzie szczegółowo omawiane w części finansowej, ale per saldo jak gdyby jest ten stan zachowany, że zmniejszenie ruchu, które musiało nastąpić, jest skompensowane wzrostem przychodu jednostkowego od pojazdu. Także to mieliśmy w lipcu. Następnie inne wydarzenia de facto to są, dotyczą spraw takich wewnątrz spółki. Na pierwszym miejscu Państwu przedstawiamy, że nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego z eksportu autostrady. Dla przypomnienia dlaczego. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że strata z lat ubiegłych, z tego okresu kryzysu, tu wszyscy o tym zapomnieli, ale taki kryzys w tej firmie był. Zarząd pamięta, bo walczył z tym kryzysem, w tym składzie, jaki jest. Wówczas przy poziomie strata wynosiła ponad 400 milionów złotych, liczona na ubiegły rok, w ubiegłym roku. W rezultacie poprzez obniżenie nominalnego kapitału nastąpiło rozliczenie i ten zabieg miał na celu podstawową sprawę, mianowicie stworzyć furtkę, jeśli takie by były warunki formalne, do wypłaty dywidend. Bo przy kapitale tym obecnym praktycznie przez wiele, wiele lat, nim byśmy pokryli stratę z nieformalnej, mimo wysokich nawet zysków, nie wolno nam by było wypłacać dywidendy. Obecnie po obniżeniu właśnie nominalnej wartości akcji z 2 zł na 0,75 zł, dzięki temu 300 przeszło milionów pokryliśmy z tego tytułu strat plus inne jeszcze dodatkowe możliwości. W rezultacie jesteśmy w sytuacji dodatni kapitał i dywidenda to można będzie oczywiście wypłacać, jeśli będzie taka wola walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Po stronie formalnej będzie to na przyszłość możliwe. To na poziomie spółki matki, powiedzmy. Na poziomie spółki głównej córki, czyli Stal Eksportu Autostrada Małopolska, mamy taki punkt podpisania aneksu numer 6 do umowy koncesyjnej 3 stycznia 2012. No tak kilka słów, skoro ten punkt został był on zaznaczony. To jest taki największy węzeł na naszej autostradzie, który wchodził w skład autostrady. Byliśmy zobowiązani do utrzymywania go. Generalna dyrekcja strona publiczna bez pytania nas o zgodę, przy naszej wiedzy oczywiście, ale bez formalnej zgody, przebudowała ten węzeł z prostego węzła w kształcie koniczynki na niezwykle skomplikowany węzeł, który ma mnóstwo dróg zjazdowych, dojazdowych, skomplikowany. W związku z tym radykalnie wzrosły koszty utrzymania tego węzła i były przez około 2-3 lat przepychanki, kto w związku z tym będzie fizycznie robił i jak to się skompensuje. My byliśmy gotowi robić fizycznie ten nowy, szerszy węzeł, ale żądając kompensaty od strony Skarbu Państwa za dodatkowe powierzchnie i tak dalej, które by były zdjęte z obowiązków Generalnej Dyrekcji. Z uwagi na to, że Generalna Dyrekcja ma skomplikowane procedury i do końca koncesji by nie mogła zlecić bez formy przetargowej, odwróciliśmy sytuację i w rezultacie Generalna Dyrekcja przyjęła tą część, co nawet przedtem była, czyli tą koniczynkę, mieliśmy kiedyś obowiązek, powiedzmy, utrzymywać zimowo i nie tylko. I wyliczono po długich, długich, powiedzmy, dyskusjach kwotę i w sumie jest to kwota około 19 milionów netto, którą zwracamy Skarbowi Państwa, ale zwracamy ją jednorazowo, zwróciliśmy już, a rozliczamy w kosztach do końca okresu koncesji, czyli w wyniku finansowym będzie to jak gdyby kwota rozbita na tyle lat, ile jeszcze jest do końca koncesji. Także w tej chwili nie odpowiadamy w sensie fizycznym za utrzymanie tego węzła. Kolejny problem, który jest niezwykle ważny, to jest praca nad zwiększeniem przepustowości placów poboru opłat, który składa się z dwóch elementów. Poszerzenie placów poboru i wymiany urządzeń poboru opłat. Więc może zacznę od tego drugiego, bo to jest coś, co było wymuszone stanem technicznym, śmiercią techniczną. Urządzeń, które były zainstalowane na początku koncesji. My podjęliśmy w tej chwili decyzję i wymianę tych urządzeń. Będzie to w ciągu Być może to jeszcze jest nie do końca formuła przetargowa zakończona. Chcemy znaczną część zrobić pracy ten rok i gdzieś do połowy przyszłego roku zamknąć. Ale to zależy od różnych jeszcze elementów. Celem tego jest tak. Po pierwsze śmierć techniczna, czyli stare urządzenia już nie miały, przestali istnieć producenci nawet tych części zapasowych, czyli nie było już części zapasowych, między innymi do kas fiskalnych, i przy jakichś reparowano, to naprawiano w ramach takich, bym powiedział, trochę własnych środków bez obsługi zewnętrznej. Również Kapsz wypowiedział umowę, który to zainstalował, także też nie było obsługi zewnętrznej. Czyli to tak wisiało na włosku. Oczywiście nie tworzymy prostego odtworzenia, tylko od razu wykonujemy to na miarę obecnego czasu, czyli maksymalnie do przodu. Stąd przewidujemy zmianę totalnie sposobu pobierania opłat. Od uruchomienia, jeśli się da, dwóch pasów, co najmniej w systemie ETC, czyli bez zatrzymywania się. Czyli krótko mówiąc, chcemy wprowadzić na jednym lub dwóch pasach, zależnie od potrzeb dla pojazdów ciężarowych, ale również i dla osobowych. Dla ciężarowych można to szybko, ale tu potrzeba pewnego znów porozumienia ze stroną publiczną, żeby tak zwana interoperacyjność zaistniała między systemem, który jest stosowany w Polsce, a naszym systemem. Są rozmowy zatrzymane, były w ubiegłym roku wiosną prowadzone, zatrzymane z uwagi na pewien braki legislacyjne, ale została znowelizowana ustawa, która to umożliwia. Także przystąpimy, sądzę, niedługo znów do rozmów. I wówczas na tych dwóch pasach obowiązywała zasada slow and go, czyli zwolnij i jedź. Czyli zwolniłby tuż przed bramką, zostałby zidentyfikowany pojazd, jeśli by miał opłatę poniesioną, zapłaconą wcześniej. W systemie bramka by mu się automatycznie otwierała. Na innych pasach też zdecydowanie lepsze urządzenia na wszystkie możliwe obecne systemy płatności zbliżeniowe, etc. Także to jest bardzo istotne udogodnienie, zmniejszą się kolejki i nasze postrzeganie nas przez naszych klientów niewątpliwie się poprawi, aczkolwiek dla akcjonariuszy, że byli naszymi adwokatami w dyskusjach, ponieważ jak ja się spotykam gdziekolwiek, z kimkolwiek, to oczywiście jestem natychmiast, dlaczego pobieramy opłaty, a remontujemy. Jeszcze raz przypomnienie. Państwo, strona publiczna, kiedyś tam w 97 roku podjęło decyzję, że autostrada będzie wyremontowana i w ramach pobierania systemu opłat, czyli za pieniądze pobierane. To jest decyzja strony publicznej, stąd szokujące jest. O tym mówiłem na konferencji we Wrocławiu, obok mnie siedziała pani prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i powiedzmy konkurencji. I ja właśnie mówiłem, że jest pewien absurd, pewna schizofrenia jakaś formalno-prawna w Polsce, jeżeli jeden organ, jeżeli państwo ustami jednego czy jakiegoś organu mówi, że mamy to zrobić, a drugi mówi, że jest to działanie monopolistyczne i nakłada na nas kar. Także jest to pewien rzeczywiście absurd, ale to tak jest. My jeszcze od tej kary się notabene odwołujemy, jeszcze próbujemy walczyć. To już jest pani prezes mówiła poza jej zasięgiem, rzeczywiście poza jej. Się umówiłem na jakąś dyskusję, żeby na przyszłość pewnie te tematy już taką prywatną, żeby można powiedzieć zrozumiała istotną różnicę w tym projekcie niż w innych, bo w tym projekcie jeszcze raz dla przypomnienia, całe ryzyko jest po naszej stronie finansowe, czyli musimy mieć kontrolę nad przychodami, aby móc wykonać zadania, które nas strona publiczna nałożyła. To tam na marginesie też dla pewnej poszerzenia wiedzy o naszej spółce, o wspólnie naszej spółce, bo to są właściciele i zarząd. Jeśli chodzi o poszerzenie pracy poboru opłat, to również z analiz wynika, że te 8 pasów w każdą stronę jest za mało, w związku z tym jest o 2 dodatkowe pasy po każdej stronie, że dołożymy, czyli w sumie o 8 pasów, co powinno ułatwić zdecydowanie przejazd pojazdów. Generalnie te prace biegną dobrze, w Rzęczkowicach powinno być to do końca roku zrobione, natomiast jeśli chodzi o Balice, to jest problem, ponieważ my nie działamy na własnych gruntach, tylko na gruntach strony publicznej i strona publiczna jest zobowiązana nam udzielić tych gruntów. O ile tutaj się mieścimy na tym, co przydzielone, to tam niestety, się, aby dwa pasy wybudować od strony południowej, musimy kilka 15 metrów wejść w obszar lotniska. I można powiedzieć, tutaj od pół roku co najmniej się przepychamy. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło już zgodę, natomiast zarząd lotniska chwilowo jeszcze ma problem, aczkolwiek de facto to jest ona po stronie Ministerstwa Transportu, ponieważ było zarządza tym lotniskiem i ono zobowiązane jest nam ten grunt przydzielić. Z kolejnych takich spraw, powiedzmy, dotyczących przychodów, to po okresie ponad dwuletnim zmieniliśmy stawki na samochody osobowe. Też zwiększyliśmy praktycznie o kwotę, która wynika z inflacji, z pewnych faktów, które miały miejsce, z 8 zł na jednej bramce na 9. Oczywiście spotkało się to z wiadomo z krytyką, strona publiczna gdyby stwierdziła, że nie ma na to wpływu. I rzeczywiście, jeszcze raz przypominam, skoro my działamy bez gwarancji rządowej, to ja powiedziałem, mogą mieć wpływy. Rozmawiałem z ministrem Nowakiem miesiąc temu. Bardzo chętnie możemy oddać wpływy pod warunkiem udzielenia gwarancji przez stronę rządową. I wówczas, no to się dziwi, no bo to oczywiście weszłoby znowu w dług publiczny. A jeśli nie ma żadnej gwarancji, na A2 wszędzie jest, na A1 na północ jest, to jest zupełnie inna sytuacja i tych praw, które tam ma, może rozciągać na miejsce, gdzie nie ponosi żadnego ryzyka. Skoro by miał prawa, to nie musiałby mieć obowiązki. Także tutaj sytuacja oczywiście powoduje to zawsze pewne napięcia polityczne, etc. I niestety musimy tutaj działać racjonalnie z punktu widzenia spółki, a nie z punktu widzenia polityki, chociaż staramy się to też uwzględniać. Z tego też względu można powiedzieć, uwzględniliśmy coś, co weszło w miejsce dosłownie kilka dni temu. Od 1 kwietnia wyraziliśmy zgodę po długich tam różnych negocjacjach ze stroną publiczną też na temat obniżenia o połowę stawek dla motocyklistów. Problem był tej natury, że, o czym też nie wszyscy pamiętają, najczęściej politycy nie pamiętają, że my na końcu dzielimy się zyskiem ze stroną publiczną. Jest cały ściśle określony grafik podziału, czyli jeśli mamy zyski, to dzielimy się ze stroną publiczną. Jeśli byśmy obniżyli stawki bez przyzwolenia, chociaż nie musi być to akceptacja formalna strony publicznej, oznacza to, że per saldo w przyszłości uszczuplamy im przychody, bo zyski nasze, które będą nieco mniejsze i w przyszłości do podziału ze stroną publiczną będzie mniej. Stąd musimy mieć zawsze bardzo wyraźną gwarancję. Taki zapis takich wymiany pism nastąpił wzajemne mediami przy motocyklistach, że strony nie wnoszą z tego tytułu do siebie żadnych pretensji, po to, żeby uniknąć reperkusji w przyszłości, że zarząd Staleksportu działał na szkodę Skarbu Państwa, obniżając opłaty dla motocyklistów. Stąd też nie możemy obniżać lekką ręką dla samochodów, bo każdorazowo politycy odchodzą, a my zostajemy i później szkoda dla Skarbu Państwa tak rozumiana zostaje i różne służby trzyliterowe się mogą w domu pojawić. O działanie na szkodę Skarbu Państwa. Pewne doświadczenia mamy w tym zakresie, ja osobiście szczególnie, dlatego dbamy, żeby szkody żadnej Skarb Państwa nie poniósł i nie obniżamy stawek tam, gdzie nie możemy, musimy. Kolejna sprawa, mamy, tak jak mówiłem, pewien rozwój, który może nie jest przestrzenny, ale jakościowy. Mamy pewne zobowiązania w ramach tego, co kiedyś zobowiązano. Na następnych stronach są pokazane to, co było w ubiegłym roku, czyli wydaliśmy łącznie około 70 milionów złotych. Podkreślam, finansowane to z dwóch głównych źródeł, czyli z przychodów, z poboru opłat oraz z kredytu. I stąd te nasze wszystkie sprawy muszą być bardzo pieczowicie pilnowane. Za każdym razem każdy ruch pod stroną przychodowej wymaga akceptacji nie tylko strony publicznej, ale również banków. A banki, mamy konsorcjum bankowe, w tym niemieckie banki są, które są państwowe i w takim stanie upadłościowym trochę obecnie, więc tam te wszystkie zasady są niezwykle skrupulatnie przestrzegane, trzeba by nie wchodzić na jakieś nowe ryzyko. Jeśli chodzi o kolejny rok, to mamy sytuację, że mamy kolejne, tutaj Państwu przedstawione, remont 22 obiektów mostowych, przebudowa węzła Mysłowice. Powiem dwa słowa, oczywiście cały szereg, oprócz tego, co się robi w osi autostrady, cały szereg węzłów, które komunikują nas z innymi drogami, no jest w stanie takim, że możemy sobie pozwolić już na opóźnienie żadnej sprawy. Między innymi teraz mamy problem taki duży w rejonie Chrzanowa na węźle, właśnie jakość wiaduktu była taka, że już nie mogliśmy odłożyć remontu, a zarazem spowodowało to ograniczenie ruchu. Tam jest taka, jak ktoś jedzie przekładkami, na drugą stronę trzeba przejeżdżać i równocześnie mamy nakaz w tej chwili, żeby stanąć na uszach, żeby na moment Euro 2012 były dwa pasy. No, siedzimy i myślimy, jak to zrobić. Jak wstrzymać roboty nawet na miesiąc, żeby to zrobić. W każdym razie jest to poważny problem. No, z strony technicznej wczoraj wybrałem pismo z Generalnej Dyrekcji w tym zakresie. To jest jako przykład problemów. Również inne węzły, Mysłowice, w przyszłości pozostałe będą przebudowywane. Również są pewne problemy z ochroną środowiska, czyli systematyczna rozbudowa ekranów akustycznych w okolicy Jaworzna, a w przyszłości oczywiście w tym roku przewidujemy nie tylko, bo co pewien czas musimy gdzieś tam dodawać kolejne ekrany. Tyle natury tej ogólnej, rozwojowej, także już nie przewiduję zabierania na temat rozwoju na końcu, jak nieraz to czyniłem. Przedstawi jeszcze pan dyrektor, pan prezes Korzyński jeszcze pewne szczegóły finansowe i oczywiście odpowiemy na pytania, jeśli takowe będą. Dziękuję za uwagę.
Witam szanownych państwa. Proszę państwa, ja zajmę nieco czasu, przedstawiając sytuację finansową po roku 2011 spółki. Może rozpocznę od tego, że przypomnę, iż razem z nami na posiedzeniu, zwracam się do akcjonariuszy, jest przedstawiciel firmy audytorskiej KPMG, pani Renata Kucharska, która oczywiście też jest gotowa na wszelkiego rodzaju odpowiedzi na państwa pytania, czy te sprawy, które są leżą w waszym zainteresowaniu, audytor byłby tu najbardziej odpowiednią osobą do udzielenia odpowiedzi. Ja mogę tylko spuentować opinię i raport biegłego rewidenta. Jest to opinia bez zastrzeżeń, co zawsze ma swoją istotną wagę dla akcjonariuszy i tym razem po raz kolejny taką opinię udało nam się uzyskać. Może nie tyle udało, tylko ciężko na to pracowaliśmy. Proszę państwa, jak wyglądają wyniki roku 2011 w sprawozdaniach finansowych? Dość dokładnie były one przedstawione. Pozwoliliśmy sobie w związku z tym przedstawić wyniki roku 2011 na te lat ubiegłych, 2009-2010. No i w ostatnich trzech latach możemy śmiało powiedzieć, że z roku na rok w tych dwóch podstawowych elementach, które są ze sobą ściśle związane, mam na myśli ruch i przychody, ze sprzedaży mamy pozytywne rezultaty. Z roku na rok te przychody rosną, z roku na rok ruch rósł. Mówię rósły, bo 2012 rok może tu się okazać troszkę inny. Niemniej jednak, jak spojrzycie państwo na te liczby, które pokazują lata 2009-2011, ta dynamika wzrostu, jaka charakteryzowała rok 2010 w porównaniu z 2009, uległa nieco przyhamowaniu, kiedy porównujemy rok 2011 z rokiem poprzednim, 2010. No, było to spowodowane przede wszystkim kilkoma elementami, które tu odegrały istotną rolę, o nich bardziej szczegółowo za chwilę, ale tu tylko wymienię. To jest przede wszystkim gospodarka, ruch na autostradzie, szczególnie pojazdów ciężarowych, jest dość wrażliwy. I chociaż widzimy przyrost PKB bardzo ładny i znaczny w porównaniu z innymi krajami, to jednak w świetle tych wszystkich, prawda, kryzysów, które gdzieś tam z tego Morza Śródziemnego do nas przybiegają i tych niepewności, jakie nas otaczają, przedsiębiorcy zachowują się bardzo ostrożnie, a na pewno zwracają uwagę na to, żeby ciąć koszty tak dalece, jak to tylko możliwe. Winiety, zniesienie systemu winietowego, o którym mówił szef, bardzo istotnie odbiło się na przychodach z ruchu samochodów, przychodach z ruchu samochodów ciężarowych. No i oczywiście mamy jeden element, który nie potrafię zważyć w sposób jednoznaczny, ale na pewno korelacja istnieje, to daleko idąca. Mam tu na myśli ceny ropy, ceny benzyny. one w dość istotny sposób wpływają na to, jak kierowcy decydują się, czy kierowcy decydują się na przykład na taki pool sharing, tak, jeżdżą troje, czworo z Krakowa do Katowic i odwrotnie, a nie tak jak to drzewie było, że każdy sobie siedzi za kółkiem własnego samochodu i cieszy się swobodą i wolnością. Te wszystkie elementy z pewnością przyczyniły się do przyhamowania tej dynamiki i one w dalszym ciągu odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi o ruch w roku 2012. Ale to akurat nie na tym ważnym zgromadzeniu o roku 2012 będziemy mówić. Niemniej jednak, pomimo tej takiej malutkiej łyżki dziegciu w tej beczce miodu, powiedziałbym, że te podstawowe wskaźniki są ok. Jak Państwo spojrzycie na element, którym moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie spółki jak nasza, jest chyba najistotniejszy z punktu widzenia oceny, to ta EBITDA dość znacznie wzrosła, bo o prawie 6 milionów złotych, to jest o 5% w roku 2011 w porównaniu do 2010 roku. Wynik netto, któremu się należy słowo wyjaśnienia, ponieważ on w stosunku do roku 2010 uległ obniżeniu i to obniżeniu o prawie połowę. Jakie były przyczyny? Podstawowa przyczyna, właściwie są takie dwie podstawowe przyczyny. Pierwsza to jest związana z bardzo, bardzo taką daleką, zaszłą historią związaną z podatkiem VAT, którego to obligo powstało w roku 2004 w związku z przeniesieniem koncesji ze Staleksportu SA wtedy do naszej spółki koncesyjnej, właściwie powołanej do obsługi koncesji Staleksport Autostrada Małopolska, która w chwili obecnej jest koncesjonariuszem odcinka A4 między Katowicami a Krakowem. Nie wchodząc w szczegóły, mając jednoznaczną opinię doradców podatkowych, jak również stanowisko audytora, który podzielał tę opinię, myśmy, będąc wezwanymi przez Urząd Skarbowy, zdecydowali się zapłacić, tak jak to reguły gry z Urzędem Skarbowym. Zapłaciliśmy pewną należność, przepraszam, pewne zobowiązanie, ale natychmiast utworzyliśmy należność od Urzędu Skarbowego w latach następnych, ponieważ byliśmy absolutnie przekonani, że na którymś etapie procedury sądowej z pewnością to nasze będzie, mówiąc kolokwialnie, na wierzch. Tak się niestety nie stało. Decyzja NSA była dla nas, która miała miejsce w ubiegłym roku, negatywna i niestety te prawie 7 milionów złotych, które spodziewaliśmy się, że otrzymamy od Urzędu Skarbowego, decyzją sądu w dalszym ciągu są w gestii Skarbu Państwa. My natomiast ucierpieliśmy wynikowo, no bo trzeba było utworzyć rezerwę na tę należność, ona nie zniknęła. Będziemy w dalszym ciągu próbowali dochodzić. Ta procedura już jest dużo bardziej skomplikowana. Szanse są zdecydowanie mniejsze, nawet powiedziałbym minimalne, jednak chcemy do końca doprowadzić tę sytuację, wykorzystując wszelkie możliwości zachowania się w tej sprawie tak, aby odzyskać te środki. Druga przyczyna, dla której ten zysk netto jest mniejszy, jest rezultatem przede wszystkim tego, że nasze koszty finansowe są nieco wyższe. Po pierwsze, Staleksport Autostrada Małopolska, czyli nasz koncesjonariusz, zaciągnął ostatnią transzę kredytu i z tego tytułu musimy płacić trochę wyższe odsetki w stosunku do przychodów z tytułu odsetek. Po drugie, mamy określonego rodzaju wraz z wprowadzeniem do naszych zasad rachunkowości formuły tak zwane IFRIC 12. Musimy w naszych księgach przewidywać to, co się wydarzy do końca okresu koncesji praktycznie, rzecz biorąc z punktu widzenia szacunków niezbędnych rezerw na przyszłe nakłady inwestycyjne. Ma to, powiedziałbym tak, że to nie tylko dla spółki, moim zdaniem również i dla akcjonariuszy jest bardziej komplikuje niż wyjaśnia ten proces. Dlatego, że to, jak będą wyglądały nasze koszty finansowe w każdym z kolejnych lat, jest rezultatem przede wszystkim tego, jak kształtuje się cena pieniądza na rynku, czyli mamy już jedną niewiadomą i to istotną, jak kształtują się przyszłe nakłady inwestycyjne, a one zależą oczywiście od tego, jak będą wyglądały ceny robót, usług budowlanych na rynku, co też jest bardzo, bardzo trudną sprawą. I te elementy powodują, że mamy bardzo dużo przewidywań, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w porozumieniu z audytorem, muszą znaleźć odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych. I te koszty finansowe, łącznie te rezerwy, były wyższe niż w roku 2010, w sumie o 6 milionów złotych. Mówiąc krótko, stąd ta różnica pomiędzy z jednej strony wzrastającą EBITDA, wskaźnikiem EBITDA, a z drugiej strony pomiędzy zmniejszonym zyskiem netto. Proszę Państwa, wskaźniki są wszystkie przed Wami. Ja może tylko wspomnę jeszcze jedną rzecz. No, zadłużenie netto grupy, zadłużenie liczone właśnie do poziomu EBITDA. Raz z racji tego, że EBITDA wzrasta, dwa z racji tego, że zadłużenie netto spada. No, jest na poziomie 0,4 tego wskaźnika EBITDA. To jest bardzo, bardzo, bardzo nisko. Jak przypomnę sobie, tu nawiążę do słów pana prezesa Bosacza, lata 2000-2005. Już nie wiem, czy to było 100 razy, czy 50 razy, ale na pewno było bardzo wysokie. EBITDA chyba i nie było nawet. Także trudno było liczyć, a zadłużenie było horrendalne. No i przyszedł akcjonariusz, udało się wyprostować. Jesteśmy na zupełnie innym etapie, borykamy się z innego rodzaju problemami. Niemniej jednak ten wskaźnik powoduje, że pozycja grupy kapitałowej Star Export Autostrady, jeżeli chodzi o potencjalne inwestycje, o ile takowy rynek zostanie wreszcie w jakiś sposób wygenerowane, są duże. Jak wygląda kwestia zmiany tego średniego dziennego ruchu, to jest ten wskaźnik, czy to ten symbol ADT, oraz przychodów z poboru opłat. Porównujemy tu rok 2010 do 2011 z uwzględnieniem kwartału. Jak Państwo widzicie, porównując pierwsze półrocze, czy pierwsze kwartały roku 2011 do 2010, mieliśmy bardzo znaczny przyrost ruchu, natomiast no nie, wraz z wprowadzeniem winiet gwałtownie, bo za chwilę to na następnym slajdzie zobaczymy, spadł ruch samochodów ciężarowych. Nie ma takiej samej proporcji, jeżeli chodzi o przychody, z racji tego, że kierowcy, którzy mieli winietę, płacili za tę winietę, jeździli sobie ile chcieli. I po zniesieniu winiet to już tak nie wygląda. Po zniesieniu winiet niestety za każdy przejazd trzeba wyciągnąć z kieszeni te 24 zł, zdaje się, na jednej bramce, co staje się rzeczywiście obciążeniem dość istotnym dla przedsiębiorców. Jak spojrzą Państwo na kolejny slajd właśnie dotyczący ruchu samochodów ciężarowych, proszę zwrócić uwagę, jak znacznie wraz z początkiem trzeciego kwartału zmalał ruch samochodów ciężarowych o 1/3. Niemniej jednak właśnie z tego względu, że nastąpił powrót do rzeczywistego poboru opłat, czyli sytuacji sprzed 1 września 2005 roku, przychody z tytułu przejazdów samochodów ciężarowych również i w trzecim i w czwartym kwartale rosły, może nie tak dynamicznie jak w pierwszym półroczu, niemniej jednak z tego tytułu mieliśmy te przychody wyższe niż w roku 2010. Łącznie w roku 2011 był wyższy o 16%, pomimo że ruch zmalał o 11%. W przypadku samochodów osobowych, co pokazuje następny slajd, w przypadku samochodów osobowych istnieje dużo większa korelacja. Tutaj może taka charakterystyczna sprawa, trzeba zwrócić uwagę na to, że jak Państwo spojrzycie na te liczby, prawda, dziennych przejazdów, to jest pewna sezonowość, ona jest dość istotna, bo w pierwszym kwartale to jest 21 tysięcy, a już powiedzmy w okresie wakacyjnym dochodzi to do 29 tysięcy. Są dni w miesiącach wakacyjnych, gdzie ruch na autostradzie przekracza 40 tysięcy pojazdów na dobę. To już jest naprawdę potężna ilość, to trzeba sobie radzić w dość skomplikowanych warunkach, o czym mówił prezes Wąsacz, wspominając o niezbędnych inwestycjach na trasach poboru opłat, nad rozszerzeniem, nad wymianą systemu poboru opłat. To są wszystko te elementy, które nawet przy takim 40-tysięcznym ruchu, a jak na razie w Polsce jeszcze to usamochodowienie, że tak się brzydko wyrażę, nie jest znaczne, to możemy się spodziewać za rok na rok, że ten ruch będzie większy. Nie zamierzamy oczywiście go zatrzymywać jakimiś drakońskimi podwyżkami opłat, bo też jesteśmy przedsiębiorcami i myślimy o optymalizacji, co nam niektórzy zarzucają, prawda, że powinniśmy właściwie puścić te samochody za darmo. No ale to tak bywa, jak się w zależności od tego, gdzie się siedzi, ma się określoną opinię. Jeśli chodzi o te samochody osobowe, proszę Państwa, i ruch, i przychody wzrosło 6%. Także tutaj jest daleko idąca stabilizacja. kierowcy, pomimo tych utrudnień, które w tej chwili są mitygowane przez nas bardzo dalece, staramy się, żeby na jak najmniej było wyłączeń jednego pasa ruchu. Zazwyczaj są po dwa pasy ruchu, nawet jak są prowadzone remonty mostów. No ale w niektórych przypadkach z racji technologicznych uwarunkowań takich rozwiązań zastosować nie można. Niemniej jednak kierowcy, że tak powiem, głosują, jeżdżą, wybierają naszą autostradę, choć drogi równoległe istnieją, one są całkiem sprawne. Teraz ostatnio nawet mówiono o tym, że prawda nawierzchnia na jednej z tych dróg równoległych przez Olkusz jest poprawiona, będzie wspaniała. Niemniej jednak kierowcy wolą jechać, zapłacić, ale pojechać autostradą A4. Już nie wspominam o elementach, które są istotne, a które często nam umykają sprzed oczu, mianowicie o bezpieczeństwie. Ilość wypadków tu, a ilość wypadków tam, to są dwie nieporównywalne sprawy. Przechodząc do już końcówki tego mego wystąpienia, na następnym slajdzie pokazaliśmy, jak kształtowała się zmiana skonsolidowanego EBITDA w roku 2011, jakie te elementy przyczyniły się do tego wzrostu. No i tutaj jest kilka tych elementów, prawda? Z jednej strony staraliśmy się również pokazać Państwu tą EBITDA skorygowaną o przychody jednorazowe. Przychody jednorazowe czy koszty jednorazowe wynikają z tych zdarzeń, takich jak ten nasz proces ze Skarbem Państwa w sprawie VAT-u, jak przychody historyczne, które jeszcze od czasu do czasu nam się udaje uzyskiwać. Tymi przychodami historycznymi nazywamy te należności, które powstały jeszcze w XX wieku. Że mówię XX wieku. I od czasu do czasu jeszcze część z nich uzyskujemy. Niestety w 2011 takowych nie mieliśmy. W 2012 były to niecałe 2 miliony złotych. I pokazaliśmy Państwu, jakie są, że tak powiem, przyczyny, dla których ten wzrost EBITDA ze 118 do 124 milionów złotych miał miejsce. Oczywiście mam na myśli to EBITDA wynikające ze sprawozdania finansowego. Natomiast z uwzględnieniem tych skorygowanych elementów EBITDA wzrosła ze 116 do 131 milionów złotych. I tylko jeszcze słowo na koniec, jeżeli chodzi o zadłużenie netto grupy. Wspomniałem już o tym poprzednio, że ono znacznie spadło, wynosi tylko 54 miliony złotych. Podstawowy element to jest przede wszystkim brak jakiegokolwiek dalszego zadłużania się w związku z brakiem projektów, w których uczestniczylibyśmy, bo przetargów nie ma. I spłacamy jeszcze jedno jedyne, ostatnie historyczne zobowiązanie wobec Skarbu Państwa rozłożone do roku 2014. Z roku na rok ponad 10 milionów jest spłacane. Jednocześnie nasz główny kreator wyników finansowych, czyli koncesjonariusz, rozpoczął spłatę kredytu, który zaciągnął na rozbudowę i niezbędne remonty wynikające z zapisów umowy koncesyjnej. Do tej pory ciągnął, w 2011 rozpoczął spłatę tego kredytu i mamy te nasze zobowiązania na poziomie nieco ponad 50, zadłużenie netto, nieco na poziomie ponad 50 milionów złotych. Natomiast, no tak jak wspomniałem poprzednio, parę minut temu, daje nam to dobrą pozycję wyjściową. Chodzi o to, żeby nastąpił strzał z startera, żebyśmy mogli na te 100 metrów pobiec. Jak na razie jeszcze stoimy w dołkach. Może nie mamy na sobie butów jak Usain Bolt, niemniej jednak jesteśmy gotowi do walki o przyszłość. Proszę Państwa, to tyle z mojej strony. Z naszej strony właściwie, jeżeli są jakieś, rozumiem, pytania, to tak jak wspomniałem, jest audytor, jest zarząd, są nasi koledzy, specjaliści, gotowi jesteśmy odpowiedzieć na Państwa pytania. Dziękuję.
Bardzo proszę o zadawanie pytań, jeśli są. Rozumiem, że nie ma. W związku z czym przystępujemy do realizacji dalszej części porządku obrad. Proszę Państwa, uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała nr 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011. Odczytuję treść projektu uchwały, paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 1 Statutu Spółki 19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011, paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Wyniki głosowania są widoczne. To jest kolejna uchwała podjęta jednomyślnie. Bardzo proszę. Proszę Państwa, w punkcie 10 porządku obrad głosujemy kwestię zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011. Odczytuję projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stale Eksploat Autostrady Spółki Akcyjnej siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226 801 730 zł 46 groszy. B. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujące stratę netto w kwocie 5 118 501 zł 80 groszy oraz całkowite dochody ogółem w kwocie minus 7 650 574 zł 28 groszy. C. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 650 574 zł 28 groszy. D. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwoty 5 804 176 zł 96 groszy. E. Informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta większością 100% głosów. Proszę. Kolejny punkt porządku obrad oznaczony jako numer 11, materiał uchwała numer 6, to jest uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. za rok obradowy 2011. Odczytuję projekt uchwały. Paragraf 1. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 6 Statutu Spółki 19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady z roku obrotowego 2011. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Wyniki głosowania, jak widać, identyczne z poprzednimi. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 12. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała numer 7. To jest uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. I odczytuję projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragraf 24 ustęp 1 punkt 6 Statutu Spółki 19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stal Eksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 368 milionów 2 tysiące zł. B. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujące zysk netto w kwocie 10 536 tysięcy zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4 707 tysięcy zł. C. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwotę 492 tysiące zł. D. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 71 126 tysięcy zł oraz E. Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Bardzo proszę. Struktura głosów oddanych i wynik bez zmian. Punkt 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011. Projekt uchwały, paragraf 1. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1, punkt 2 statutu spółki, 19 zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 5 118 501 zł 80 groszy pokryć w całości z kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Jednomyślnie zatwierdzono pokrycie straty w sposób zaprezentowany w projekcie uchwały. Proszę Państwa, zakończyliśmy część głosowań dotyczących kwestii finansowych. W tej chwili przed nami zbiór głosowań dotyczących udzielenia absolutorium odpowiednio członkom zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, jak również głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. Ja powiem tylko dla porządku, bo oczywiście system to zapewnia. Głosowanie jest tajne, ponieważ jest to głosowanie w sprawach osobowych. Z analizy listy obecności wynika, że nie zachodzi żaden z przypadków wyłączeń akcjonariuszy, to znaczy niemożliwość głosowania w sprawie udzielenia sobie absolutorium. Tam jest wyjątek dotyczący spółki publicznej. Tak czy inaczej ta kwalifikowana sytuacja nie ma miejsca, także nie będziemy procedować w zakresie wyłączenia z głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosować w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi. Odczytuję projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1, punkt 3 statutu spółki, 19 zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I głosujemy. Bardzo proszę. Dziękuję. Gratuluję panie prezesie. Kolejne głosowanie.
A ja dziękuję.
Dotyczy osoby pana wiceprezesa Mieczysława Skołorzyńskiego. Identyczny okres udzielania absolutorium. Nie będę może odczytywał treści uchwały poza osobą, której dotyczy głosowanie. Treść uchwały, czy projekt tej uchwały dokładnie rzecz biorąc jest identyczny. Bardzo proszę o głosowanie. Uchwała numer 10. Absolutorium dla pana wiceprezesa zarządu Mieczysława Skołorzyńskiego. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo i gratuluję. Ostatnie głosowanie dotyczące członka zarządu z tą zmianą, że dotyczy udzielenia skwitowania za skrócony okres, mianowicie od 1 stycznia 2011 do 10 lutego 2011 roku i głosowanie dotyczy osoby pana wiceprezesa zarządu, byłego wiceprezesa zarządu, pana Wojciecha Gębickiego. System jest gotowy, tak? I bardzo proszę o oddawanie głosu. Wyniki bez zmian. Proszę Państwa, w punkcie 15 porządku obrad mamy sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011. Dokument ten, jak sądzę, nie będzie odrębnie referowany, jest dostępny w materiałach do zgromadzenia. Wydaje mi się zatem, że jest oczekiwanie co do zreferowania tego dokumentu. Jeśli nie, to możemy przejść do głosowań dotyczących udzielenia skwitowania członkom Rady Nadzorczej i tutaj też proponuję dla usprawnienia głosowania będę wskazywał tylko imię i nazwisko osoby, której głosowanie dotyczy, dlatego że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą kwitowali za pełny okres obrotowy za cały rok 2011 i zgodnie z kolejnością uchwała numer 12 to jest kwestia udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pan Michelangelo Damasco. Myślę, że możemy głosować. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy mamy głosy wstrzymujące. Ich liczba jest widoczna na tablicy. Nie zmienia to faktu, że ze względu na większość głosów oddanych za udzieleniem absolutorium. Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło pozytywną uchwałę w tym przedmiocie. Kolejne głosowanie dotyczy osoby obecnego na sali członka Rady Nadzorczej, pana Aleksandra Galosa. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Wynik głosowania, jeśli chodzi o liczbę głosów wstrzymujących, taki sam jak poprzednio. Uchwała została podjęta. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
I przechodzimy do kolejnego głosowania. Dotyczy ono osoby pana Konstantino Iwoi. System jest gotowy. Bardzo proszę o głosowanie. Wyniki głosowania identyczne z poprzednimi. Stwierdzam fakt udzielenia absolutorium. Kolejna osoba, której dotyczy głosowanie, to jest osoba pana Massimo Lapucci. Możemy głosować, bardzo proszę. Dziękuję. Odsetek głosów wstrzymujących bez zmian. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Kolejne głosowanie dotyczy pana Christophera Melnyk. Zarządzam głosowanie, bardzo proszę. Układ arytmetyczny głosów, tak jak poprzednio, uchwała została podjęta. Pozostały jeszcze dwa głosowania osobowe. Pierwsze, przedostatnie, dotyczy pana Roberto Mengucci. Głosujemy, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Ostatnie głosowanie dotyczy obecnego na sali członka Rady Nadzorczej, pana profesora Tadeusza Budyki. I bardzo proszę o oddawanie głosów. Struktura głosów bez zmian. Gratuluję, panie profesorze. Proszę państwa, w tej chwili przechodzimy do realizacji punktu 17 porządku obrad. Domyślam się z oświadczenia akcjonariusza czy pełnomocnika akcjonariusza, że będziemy uzupełniać jedynie wakujące miejsca w Radzie, a sama ilość członków Rady nie ulegnie zmianie. Czy dobrze myślę, że tak. Bezstan jest stan wynikający z uchwały z grudnia 2010?
Tak, potwierdzam. Więc
to głosowanie ma jedynie wymiar techniczny i potwierdza istniejący stan rzeczy. Pytanie o sens głosowania. Wydaje mi się, że lepiej przegłosować krótko niż ściągać z porządku obrad. Głosujemy w tej chwili uchwały nr 19 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały brzmi w sposób następujący. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 14 ustęp 1 Statutu Spółki 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza 7 kadencji liczyć będzie 7 członków. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady SA z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Mamy dla odmiany 5% głosów wstrzymujących, co nie oznacza zmiany wyniku głosowania. Potwierdzam tylko okoliczność, że Rada w dalszym ciągu będzie procedować w składzie 7-osobowym. Możemy zatem przejść do przedostatniego punktu porządku obrad. To jest uchwał w sprawie uzupełnienia składu wakujących członków Rady Nadzorczej. Bardzo proszę o kandydatury.
Andrzej Bartosiak, jak pełnomocnik Autostrady Pro Italia. Chciałem zgłosić dwie kandydatury. Pierwsza z nich to pan Stefano Kusmaj, a druga Nicolo Caffo. Chcę oświadczyć, że dysponuję pisemnymi zgodami wyrażonymi przez obu tych panów na kandydowanie do Rady Nadzorczej Teleksport Autostrady. Jeżeli można, to pokrótce może bym przedstawił te kandydatury.
Bardzo proszę.
Pierwsza osoba to Stefano Kusmai, urodzony w Rzymie w 1974 roku. Ukończył New York University School of Law i również Wydział Prawa Uniwersytetu w Rzymie La Sapienza. Przyjęty do palestry w Rzymie na podstawie egzaminu państwowego włoskiego w październiku 2002 roku. Znajomość języków obcych: biegła angielski, biegła francuski, wystarczająca czy dostateczna hiszpański. W latach 1998-2003 pracownik w firmie prawnej Pavia Ansaldo w Rzymie, gdzie świadczył pomoc prawną włoskim zagranicznym firmom w transakcjach zakupu, procedurach zwolnień, zagadnieniach antymonopolowych, jak również w wielu zagadnieniach administracyjnych, cywilnych w dziedzinie prawa dotyczącego umów. W latach 2004-2007 pan Stefano Kusmaj pracował w firmie prawniczej Allan & Overy w Rzymie w dziale do spraw korporacyjnych, gdzie zajmował się fuzjami, przejęciami, finansowaniem aktywów finansami korporacyjnymi, jak również kwestią emisji obligacji, sprzedaży należności. W roku 2007 pracował w Barclays Bank w Londynie jako radca prawny, gdzie zajmował się głównie pracami nad umowami o dystrybucji produktów finansowych we Włoszech, nad kompleksowymi międzynarodowymi przejęciami w dziedzinie finansów. Od października 2007 roku jest zatrudniony w firmie Autostrade per Italia jako dyrektor w Departamencie Prawnym. Od stycznia 2008 roku jest szefem spraw korporacyjnych w tej jednostce. Jest odpowiedzialny za korporacyjne doradztwo prawne w spółce holdingowej, w spółkach zależnych, koordynuje, nadzoruje walne zgromadzenie akcjonariuszy, procedury z tym związane. Jest członkiem zarządu w niektórych kontrolowanych spółkach przez Autostrady per Italia. To jeżeli chodzi o pana Stefano Kusmai. Drugą osobą jest pan Niccolò Caffo, urodzony w Bolonii w 1979 roku. Ukończył Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Bolonii, jak również MBA w Massachusetts Institute of Technology. Znajomość języków: biegła angielski, biegła hiszpański, francuski dostateczna. W latach 2002-2004 pracował w Matildi General Engineering w Bolonii, w firmie projektowej specjalizującej się w stalowych mostach, najpierw jako projektant, następnie jako kierownik projektu. W latach 2004-2006 pracował dla McKinsey & Company w Mediolanie, firmy konsultingowej, jako analityk biznesowy. W roku 2007 pracował jako współpracownik w nowojorskim biurze Bank of America Securities w dziale bankowości inwestycyjnej. Zajmował się ofertami publicznymi w dziedzinie motoryzacyjnej i nieruchomościach. W latach 2008-2011 pracował dla McKinsey & Company w Mediolanie. Jako kierownik zajmował się główne projekty to 6-miesięczny projekt celu utworzenia Departamentu Bankowości Korporacyjnej, Organizacji Regionalnej dla Dużego Libijskiego Banku, 5-miesięczny projekt budowlany dla znaczącego włoskiego banku włoskiego, rentowność operacyjna trzech rafinerii w północnej Nigerii, wewnętrzny projekt dotyczący rozwoju biznesu, wycena, zarządzanie projektem w dużej greckiej firmie lotniczej. Od roku 2011 jest zatrudniony w Autostradę per Italia w dziale rozwoju międzynarodowego biznesu i jest odpowiedzialny za współpracę na terenie Polski i Turcji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kandydatury będziemy głosować w porządku alfabetycznym, a zatem pierwsze głosowanie dotyczy powołania w skład Rady Nadzorczej pana Niccolò Caffo. Głosowanie tajne. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Stwierdzam, że pan Niccolò Caffo został powołany skład Rady Nadzorczej. Nie wiem, czy oryginały zgód zostały już dołączone do protokołu. Bardzo proszę o zakończenie zgromadzenia. W tej chwili ostatnie już głosowanie dotyczy powołania w skład Rady Nadzorczej pana Stefano Kuzmaj. I bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Wymagana większość została osiągnięta. Stwierdzam fakt uzupełnienia składu Rady o wskazanego przed chwilą kandydata. Jest to ostatnia kwestia, która była poddana głosowaniu. Jeśli nie ma innych kwestii porządkowych, dziękuję bardzo. Zamykam obrady.